Ostatnio mówiliśmy o tym, jak dzięki Bożej interwencji zapowiedzianej przez proroka Elizeusza wyzwolona została Samaria, oblężona przez wiele dni przez wojska króla Aramu. Bóg sprawił, że potężna armia Aramejczyków uciekła w popłochu. W obozie usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawę ogromnego wojska, co spowodowało, że Aramejczycy sądzili, iż oblężonemu w Samarii królowi Izraela przybyły na pomoc jakieś potężne posiłki. Aramejczycy pozostawili w obozie wszystkie zapasy, całe zaopatrzenie wielotysięcznej armii. Pamiętamy, że pierwsi odkryli to trędowaci, którzy przymuszeni głodem zdecydowali się zakraść do obozu wroga. Pamiętamy też, że gdy najedli się do syta, gdy nagrabili złota, srebra i ubrań, uświadomili sobie nagle, że podczas gdy oni świętują i objadają się, mieszkańcy Samarii nadal tkwią ukryci za murami warownego miasta, przerażeni i zagłodzeni niemal na śmierć. Nie postępujemy właściwie, powiedział jeden z trędowatych. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, a my milczymy. Jeśli będziemy zwlekali z przekazaniem dobrych wieści, to spotka nas kara. Dopiero wtedy trędowaci pobiegli do miasta, by powiadomić wszystkich o ucieczce wroga. Tkwi w tym wydarzeniu ważna dla nas duchowa lekcja. Jeśli znamy Boże Słowo, Ewangelię, znamy najradośniejszą, najlepszą nowinę, jaka kiedykolwiek była do przekazania. Czy dzielimy się tą wieścią z innymi? Czy mówimy o Chrystusie, o Zbawicielu, tym, którzy umierają, bo są duchowo zagłodzeni i zamknięci w murach swojej bezsilności, swoich problemów, swoich grzechów? Jesteśmy jak trędowaci. Grzech to trąd duszy, a wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy duchowo głodni i spragnieni. Jednak kiedy poznajemy Chrystusa, odkrywamy wspaniałe bogactwo, wielki duchowy skarb i możemy karmić się co dnia najwspanialszym duchowym pokarmem Bożego Słowa. Czy nie zapominamy wtedy o innych? Co robimy dla tych, którzy nie poznali jeszcze Jezusa? Czy opowiadamy im o Zbawicielu? Czy dzielimy się z nimi tym, co sami odkrywamy? Czy dzielimy się z nimi duchowym pokarmem Ewangelii? Mieszkańcy Samarii, powiadomieni przez trędowatych, wyszli z oblężonego miasta i najedli się do syta. Czy coś podobnego dzieje się w życiu ludzi, którzy otaczają nas jako świadków Chrystusa? Izraelici nie upamiętali się jednak i nie zawrócili na nowo ku Bogu, mimo że Pan w tak cudowny sposób ocalił ich przed potęgą aramejską. Naród wybrany nadal czcił pogańskie bożki, żył w bałwochwarstwie i niemoralności. Pan zesłał więc ponownie głód na cały kraj. 8 rozdział 2 Księgi Królewskiej rozpoczyna się od opisu wydarzenia, w którym po raz drugi spotykamy się z Szunemitką, kobietą, której syna wskrzesił prorok Elizeusz. Elizeusz powiedział do kobiety, czytamy, której syna wskrzesił: wstań, idź razem z rodziną twoją, zamieszkaj na obczyźnie, tam, gdzie będziesz mogła, ponieważ Pan sprowadził głód. Idzie on już na kraj na okres 7 lat. Kobieta wstała i spełniła to, co powiedział mąż Boży. Poszła ona razem z rodziną swoją i żyła na obczyźnie w kraju Filistynów przez 7 lat. Bóg zesłał sąd na północne królestwo Izraela. Przez 7 lat panował głód. Możemy zapytać siebie samych, czy poprzez dzisiejsze katastrofy, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, epidemie, Bóg nie chce powiedzieć czegoś i nam? I dzisiaj duża część ludzkiej populacji cierpi z powodu głodu. Wiele dzieci umiera z głodu. Całe narody są niedożywione, chore z głodu. Jest to w dużym stopniu wynik egoizmu, samolubstwa krajów bogatych, sytych. O głodzie, trzęsieniach ziemi, wojnach, katastrofach mówił Pan Jezus jako o znakach czasów końca. Czy zdajemy sobie sprawę, że nadchodzi Boży sąd? Sąd, w którym Bóg rozliczy ludzkość z całego popełnianego przez nią grzechu? Kobieta, która ufała Bożemu prorokowi, uwierzyła w jego ostrzeżenie. Zastosowała się do jego słów. czy my słyszymy ostrzeżenie Bożego Syna? Czy wyciągamy wnioski z Jego słów? Szunemitka przez 7 lat mieszkała na obczyźnie. Czytamy dalej od 3 wiersza. Po upływie 7 lat kobieta wróciła z kraju Filistynów i udała się do króla, błagając o zwrot jej domu i jej pola. Król zaś, w czasie rozmowy z Gehazim, sługą męża Bożego, powiedział: opowiedz mi wszystkie wielkie dzieła, których dokonał Elizeusz. Podczas gdy Gehazi opowiadał królowi, jak prorok wskrzesił zmarłego, właśnie nadeszła kobieta, której syna wskrzesił, i odwołała się do króla w sprawie domu i pola. Wtedy Gehazi powiedział: panie mój, królu, oto kobieta i oto jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Król wypytał kobietę, a ona mu odpowiedziała. Wtedy król przydzielił jej jednego dworzanina, nakazując: przywróć jej całą posiadłość oraz wszystkie dochody z pola od dnia, odkąd opuściła kraj, aż do dzisiaj. Bóg zatroszczył się o wszelkie sprawy owej kobiety. Bóg zawsze troszczy się o tych, którzy słuchają Jego słów i stosują się do nich w swoim życiu. Z następnego fragmentu 8 rozdziału 2 Księgi Królewskiej dowiadujemy się o kolejnym niezwykłym incydencie w życiu proroka Elizeusza. Pamiętamy, że król Aramu, Ben-Hadad, usiłował zgładzić Elizeusza, wysyłając specjalne oddziały żołnierzy z zadaniem uśmiercenia izraelskiego proroka. Teraz Ben-Hadad jest chory i posyła do Elizeusza po pomoc. Czytamy od 7. Elizeusz przyszedł do Damaszku. Kiedy Ben-Hadad, król Aramu, chorował, oznajmiono mu: mąż Boży przyszedł aż tutaj. Wtedy król powiedział do Hazaela: weź dar ze sobą, idź na spotkanie męża Bożego i przez niego wypytaj się Pana, czy wyzdrowieje z tej choroby. Elizeusz znalazł się w stolicy wrogiego mocarstwa, w Damaszku. Ale skoro od jego rady może zależeć życie i zdrowie króla, oczywiście nie spadnie mu z głowy nawet włos. Hazael ma dotrzeć do Elizeusza. Hazael jest dowódcą wojsk króla Aramu. Wiemy, jaka czeka go przyszłość. Gdy studiowaliśmy 1 Księgę Królewską, czytaliśmy słowa proroka Eliasza o tym, że kiedyś właśnie Hazael zostanie królem Aramu. Wkrótce ta prorocza przepowiednia wypełni się. Ale na razie Hazael jest posłańcem chorego Ben-Hadada i w jego imieniu podąża na spotkanie z Elizeuszem. Wiezie niezwykle obfity dar. W 9 i 10 wierszu 8 rozdziału czytamy: poszedł więc Hazael na jego spotkanie, wziął dary ze sobą i wszelkie kosztowności z Damaszku, obładowując 40 wielbłądów. Przyszedł i stanął przed nim, mówiąc: twój syn Ben-Hadad, król Aramu, posłał mnie do ciebie z pytaniem, czy wyzdrowieję z tej choroby? Odpowiedział mu Elizeusz: idź i powiedz mu, będziesz żył na pewno, lecz Pan objawił mi, że na pewno on umrze. Niezwykła wyrocznia. Będzie żył, ale na pewno umrze. Boży prorok jednak jak zwykle dokładnie przepowiada to, co się zdarzy. Choroba króla nie jest śmiertelna, a mimo to Ben-Hadad umrze jednak zamordowany. Potem dzieje się coś dziwnego. Rysy twarzy Elizeusza tężeją, jego oczy intensywnie wpatrują się w przyszłość i prorok zaczyna płakać. Następnie utkwił swój wzrok, wytężył go bardzo mocno i zapłakał mąż Boży. A Hazael zapytał: dlaczego Pan mój płacze? Odpowiedział: ponieważ wiem, co złego uczynisz synom Izraela. Ich warownie zniszczysz ogniem, kwiat ich wojowników pozabijasz, ich drobne dzieci roztrzaskasz, a ich brzemienne kobiety będziesz rozpruwał. Elizeusz widzi tragiczną przyszłość swojego narodu. Kocha swój lud i płacze nad jego losem. Ale Elizeusz kocha przede wszystkim Boga i jako wierny mu sługa prorokuje o tym, co nastąpi. Tak tragiczne będą konsekwencje nieposłuszeństwa Izraelitów względem Pana, żywego Boga. Konsekwencje nieposłuszeństwa względem Boga, zawsze są tragiczne. Wtedy Hazael zawołał, czytamy dalej, czymże jest twój sługa, ten zdechły pies, żeby miał wykonać to straszne dzieło? Elizeusz odpowiedział, Pan objawił mi, że będziesz królem Aramu. Oddalił się Hazael od Elizeusza i poszedł do swego pana, który go zapytał, co tobie powiedział Elizeusz? A on odrzekł, powiedział mi, że na pewno będziesz żył. Hazael przekazał królowi tylko część wyroczni. Sam zaś zadbał niejako o to, by jej druga połowa wypełniła się szybko. Następnego dnia, czytamy, Hazael wziął nakrycie, zamoczył w wodzie i rozciągnął na jego twarzy, tak iż on umarł. Hazael zaś w jego miejsce został królem. Wypełniły się prorocze słowa Elizeusza. Hazael został królem Aramu. Końcowe fragmenty 8 rozdziału 2 Księgi Królewskiej mówią o objęciu władzy w Królestwie Południowym, czyli w Judzie, przez Jehorama, syna Jehoszafata. Chociaż Jehoszafat, zwany też Jozafatem, był bogobojnym, prawym królem, Jehoram niestety nie poszedł w jego ślady. W 18 wierszu 8 rozdziału czytamy Jednakże Pan nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę Dawida, tak jak mu obiecał. Jehoram natomiast kroczył drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił ród Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Jehoram poślubił córkę Achaba i Izebel i pod jej wpływem zaczął czynić zło, jak cały ród Achaba. Wpływ rodu Achaba, z którego wywodziła się żona Jehorama, był, jak widać, silniejszy niż wpływ domu rodzinnego, domu Jehoszafata. Wpływ zła okazał się silniejszy niż wpływ dobra. Tak bywa niestety często, gdy dochodzi do małżeństwa kogoś, kto ufa Bogu, z kimś, kto Bogu się sprzeciwia. Konsekwencje odstępstwa Jehorama jako króla Judy były bardzo poważne. Królestwo Południowe zaczęło podupadać, podobnie jak północna część Izraela. Za rządów Jehorama skończył się niestety względny spokój w Judzie. Czytamy, za jego czasu Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Jehoram ze wszystkimi rdwanami przeszedł do Sair. Kiedy powstał w nocy do natarcia, uderzyli na niego Edomici, którzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy. W tym samym czasie odpadła też Libna. Królestwo Judy zostało poważnie osłabione. Wkrótce umarł też Jehoram, a jego następcą został jego syn Ochozjasz. Postępował on źle jak ojciec. Poza tym dał się wciągnąć Joramowi, królowi północnego Izraela, w wojnę z królem Aramu, Hazaelem. W końcowych wierszach 8 rozdziału 2 Księgi Królewskiej czytamy o Ochozjaszu. Kroczył on drogą rodu Achaba i czynił to, co jest złe w oczach Pana, jak ród Achaba. Ochozjasz wyruszył z Joramem, synem Achaba, na wojnę przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, w Ramot w Gileadzie. Lecz Aramejczycy zranili Jorama. Zatem król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, które mu zadali Aramejczycy w Ramot, kiedy walczył przeciw Hazaelowi, królowi Aramu. Wtedy Ochozjasz, syn Jehorama, król judzki, przyszedł odwiedzić Jorama, syna Achaba, w Izrael, ponieważ był chory. Wyprawa przeciw Hazaelowi skończyła się niepowodzeniem. Joram został ranny i musiał schronić się do Izrael. Tam też przybył Ochozjasz, żeby go odwiedzić. Zarówno Joram, jak i Ochozjasz byli teraz powiązani z rodem Achaba. Niestety miało to zły wpływ na nich, a poprzez to na obydwa królestwa, północne i południowe. Zarówno w Izraelu, jak i w Judzie, przywódcy, a za nimi lud, oddalali się od Pana. Trwał nieustanny proces stopniowej degradacji ludu izraelskiego. Król Judy, Ochozjasz, spowinowacony z rodem Achaba, postępował podobnie jak król Joram, syn Achaba, król izraelski. Bóg postanowił powołać na tron Judy innego człowieka, syna Jehoszafata, który w czasie sprawowania przez siebie rządów w Królestwie Południowym okazał się wierny Panu. A więc w czasie, kiedy dwaj królowie Judy i Izraela, Ochozjasz i Joram, przebywają w Izrael, Bóg posyła swojego proroka, aby namaścił na króla Judy syna Jehoszafata, Jehu. Czytamy o tym w początkowych wierszach 9 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Prorok Elizeusz wezwał jednego z uczniów prorockich i powiedział mu: przepasz biodra, weź z sobą to naczynko z oliwą i idź do Ramot w Gileadzie. Przyszedłszy tam, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, syna Nimszego. Wejdź i nakłoń go, by podniósł się z grona swoich towarzyszy i zaprowadź go do najskrytszej izby. Wtedy weźmiesz naczynko z oliwą i wylejesz ją na jego głowę, mówiąc: tak mówi Pan, namaściłem cię na króla nad Izraelem. Następnie otworzysz drzwi i uciekniesz bezzwłocznie. Młodzieniec więc, młody prorok, udał się do Ramot w Gileadzie. Młody prorok postąpił dokładnie tak, jak mu polecił Elizeusz. Kiedy przyszedł, oto dowódcy wojska siedzieli razem, a on powiedział: mam ci powiedzieć słowo, wodzu. Jehu zapytał: komu z nas? Odpowiedział: tobie, wodzu. Wtedy Jehu podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego: tak mówi Pan, Bóg Izraela, namaściłem cię na króla nad ludem pańskim, nad Izraelem. Namaszczenie Jehu na króla odbyło się bez rozgłosu, w tajemnicy. I to był zapewne powód, dla którego Elizeusz nie poszedł sam do Ramot, lecz posłał tam swojego ucznia. Bóg postanowił wytracić ród Achaba. Potomkowie Achaba i Izebel prowadzili bowiem cały naród ku upadkowi. Oto jakie słowa przekazał namaszczonemu na nowego króla Jehu młody prorok: wytracisz ród Achaba, twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich, proroków, i krew wszystkich sług pańskich na Izebeli. Zginie cała rodzina Achaba. Wytępię Achabowi nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. I postąpię z rodziną Achaba jak z rodziną Jeroboama, syna Nebata, i jak z domem Baszy, syna Achjasza. Izebel zaś pożrą psy na polu Izrael, a nikt jej nie pochowa. Wszyscy potomkowie Izebel, ona sama, wszyscy potomkowie Achaba mieli zginąć. Przez wiele lat ród Achaba i Izebel odwodził lud od Pana i teraz Bóg postanowił ostatecznie ukrócić ich krnąbrne nieposłuszeństwo. Wykonawcą Bożego sądu miał zostać Jehu. Czytamy od 11 wiersza 9 rozdziału 2 Królewskiej. Jehu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali: czy wszystko dobrze u ciebie? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Odpowiedział im: wiecie, co za człowiek i jaka jego gadanina. Lecz oni powiedzieli: kłamiesz, opowiedz nam. Wtedy rzekł: tak a tak powiedział do mnie, tak mówi Pan, namaściłem cię na króla Izraela. Wtedy pospiesznie zdjęli swoje okrycia, rozesłali je pod nim, na samych stopniach, zatrąbili i ogłosili: Jehu jest królem. Ochozjasz i Joram przebywali w Izrael, a w Ramot w Gileadzie okrzyknięto królem Jehu. Jak potoczą się dalsze losy Izraela i Judy? Tego dowiemy się następnym razem. A dzisiaj zakończmy następującą refleksją. Każdy, kto świadomie, celowo okazuje nieposłuszeństwo względem Boga, zostanie ostatecznie surowo osądzony. Przekonali się o tym Achab i Izebel. Przekona się o tym każdy, kto nie chce słuchać Boga, kto odrzuca Jego słowo i Jego samego. Bóg cierpliwie nawołuje, przemawia, objawia się w swoim słowie, w swoim Synu i w swoim Duchu. Gdy Go odtrącimy, gdy będziemy względem Niego nieposłuszni, wcześniej czy później zostaniemy z tego rozliczeni. Nie możemy o tym nigdy zapomnieć.